podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Jeremy Bentham, bohater naszego dzisiejszego spotkania, żył w latach 1748-1832 i był Londyńczykiem. Był też utylitarystą, hołdował zasadzie użyteczności. Jego naczelną myślą było stwierdzenie, że dla człowieka najistotniejsze są przyjemności cielesne i stawia on je ponad wszystko, ponad wszelkie dobra moralne, etyczne i tak zwane dobro świata. Jeremy Bentham zapisał się na kartach historii filozofii nie tylko jednak wielkością swoich myśli, ale również małością swoich słabostek. Powszechnie znanym faktem jest to, że oddał swoje ciało na potrzeby nauki, zastrzegając, że z jego własnego szkieletu ma powstać manekin mumia, stanowiący kopię Benthama. Mało tego, mumia ta, wedle testamentu, miała mieć prawo uczestnictwa w posiedzeniach jego macierzystego senatu na Uniwersytet College w Londynie. Dalej, Bentham zażyczył sobie, aby jego mumię zaliczać do kworum senatu przy sprawdzaniu obecności, kiedy miały być głosowania, i w tymże czasie odczytywać formułę Jeremy Bentham obecny, bez prawa głosu. Chciał w ten sposób, jak powiedział, jakby nadzorować poczynania naukowe swych następców. Dodajmy, że obecnie zabalsamowana mumia Benthama, założyciela i patrona tegoż uniwersytetu, który wychował notabene 29 noblistów, znajduje się w specjalnej stojącej krypcie w głównym budynku. Krypta ma wygląd szafy, a po jej otwarciu ukazuje się mumia Benthama w pozycji siedzącej na krześle za szklaną taflą. Proszę Państwa, jeszcze jedna dygresja o tej mumii. W latach 90. ubiegłego stulecia studenci z konkurencyjnego King's College London zostali oskarżeni o kradzież głowy Benthamy i użycie jej zamiast piłki do gry w futbol. Zostawmy to. W filozofii Bentham zajmował się głównie problemem ludzkiej natury. By ją zgłębić, wzorem innych uczonych swojej epoki próbował zrozumieć nasze sposoby poznawcze. Wedle niego nasze poznanie ma trzy etapy: wrażenia zmysłowe, skojarzenia i wiedza. Wygląda to więc następująco. Płyną do nas wrażenia zmysłowe ze świata zewnętrznego. Te wrażenia transportowane są do mózgu, gdzie są odpowiednio segregowane, kojarzone, a z tego powstaje obraz, a z obrazów wiedza. Głównym zagadnieniem roztrząsanym przez Benthama był jednak człowiek. Człowiek i jego środowisko. Bentham uznawał, jak mówiłem na początku, że człowiek dąży z natury do unikania bólu, a zaspokajania swoich przyjemności. Tymi samymi prawami charakteryzuje się więc społeczeństwo, które jest wszak produktem międzyludzkich relacji. Te dążenia, skoro wynikają z natury, są niezmienne. Dobre państwo to zatem według Benthama takie, które sprzyja człowiekowi w jego dążeniu do cielesnych przyjemności. Państwa w ogóle potrzebne są jedynie w celu dawania ludziom szczęścia. Niestety, poglądy Benthama to w dużej części jedynie utopia. Papierkiem lakmusowym jest bowiem pogląd na człowieka. Wszystkie utopie, proszę Państwa, wszystkie utopie charakteryzują się tym, że zakładają racjonalność człowieka w jego poczynaniach. Człowiek tymczasem nie jest do końca istotą racjonalną. Wystarczy wyjechać samochodem tutaj na ulicę, by się o tym dobitnie przekonać. Człowiek rządzi się swoimi prawami, bywa spontaniczny, nieprzewidywalny, a czasem całkowicie irracjonalny, zwłaszcza wobec osób starających się nas analizować. Utopie zaś widzą człowieka jako istotę mechaniczną, która zawsze robi tylko to, co dla niej najlepsze. Bentham uważał więc, że człowiek zawsze będzie dążył do szczęścia, a przecież nie trzeba sięgać aż po argument samobójcy, by temu zaprzeczyć. Każdy z nas, każdy, na złość mamie odmrażał sobie uszy. Co więcej, człowiek w imię możliwości korzystania z prawa do spontaniczności jest w stanie nawet ginąć. Jest to jedno z niezbywalnych praw każdego z nas, przynajmniej tak to odczuwamy. Dla nas samych liczy się przede wszystkim nasza wola, zaś utopię traktujemy jak intruzów, którzy próbują uszczęśliwiać nas na siłę. My, zwykli ludzie, często nie chcemy tego szczęścia, jakie proponują nam politykujący filozofowie, i nie mamy najmniejszego zamiaru się z tego tłumaczyć. Nie, bo nie. A każdy, kto będzie próbował się dowiedzieć, dlaczego nie, zostanie oczywiście zdefiniowany jako wróg. Jest to bowiem obszar naszej intymności. Nasze poglądy, nasze racje są zawsze dla nas czymś niezwykle intymnym. A ileż to razy w życiu jesteśmy zdenerwowani czy wręcz wściekli na tych, którzy próbują nam pomóc, którzy wskazują nam, że samochód, o którym marzyliśmy i na którego oszczędzaliśmy całymi latami, jest w rzeczywistości bublem. Nikt nie rzuci się nikomu na szyję za to, że kierując się nawet szczerze naszym dobrem, odziera nas z marzeń. Takie są właśnie utopie i nie mamy zamiaru z nimi polemizować. Jak powiedziałem, nie, bo nie.